Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Witamy wszystkich słuchaczy Radia Maryja. Przy mikrofonie ojciec Benedykt. Rozpoczynamy rozmowy niedokończone. Bezpieczeństwo polskie we współczesnym świecie. A naszymi państwa gośćmi dr Jan Wiśniewski, koordynator Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Toruniu, kierownik Zakładu Polityki Międzynarodowej Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, dr Przemysław Wójtowicz, Zakład Współczesnej Myśli Społeczno-Politycznej Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej oraz studenci Małgorzata Wołowicz, studia magisterskie Politologia i Jakub Grala, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, również student. Witamy w studiu.
Kłaniamy się, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Szczęść Boże.
Doktor Jan Wiśniewski rozpoczął.
Tak, tak.
Bezpieczeństwo.
Tak, bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo to bardzo szeroka nauka. Bezpieczeństwo to jest również bardzo szerokie pojęcie, które obejmuje swoim zasięgiem wiele dziedzin życia. Bezpieczeństwo właściwie to stan, który daje poczucie pewności, gwarancję jego zachowania oraz szansę na po prostu doskonalenie tego bezpieczeństwa. Jest to jedna z takich podstawowych potrzeb człowieka. I tutaj to bezpieczeństwo można podzielić na takie bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne. Oczywiście to jest definicja. My sami czujemy często podskórnie, że brakuje nam pewnego bezpieczeństwa. Więc jest to wynik jak gdyby działań na przykład ze strony otoczenia. Często jeśli tłumaczymy pewne kwestie, na przykład ja tłumaczę studentom, co to jest bezpieczeństwo, bezpieczeństwo szczególnie narodowe, to często stwierdzam, że to jest jak gdyby to, że człowiek może się swobodnie rozwijać i czuć bezpiecznie. To jest główne również zadanie państwa, instytucji państwowych. Dać poczucie bezpieczeństwa obywatelom.
Doktor Przemysław Wójtowicz.
Jeżeli chodzi o elementy pozadefinicyjne związane z bezpieczeństwem, to już tak może bardziej przejdźmy do konkretnych wydarzeń w powiązaniu z bezpieczeństwem Polski w kontekście międzynarodowym, o którym mam nadzieję za moment też szerzej sobie porozmawiamy. Ja chciałbym przy tej okazji zwrócić uwagę na 2016 rok, miniony rok. W Polsce wówczas odbyły się dwie bezprecedensowe imprezy, które możemy rozpatrywać w kontekście szeroko pojętego bezpieczeństwa. Jedną z takich imprez był szczyt NATO w lipcu w ubiegłego roku w Warszawie. Drugim Światowe Dni Młodzieży. Rozpatrywanie tego w kontekście bezpieczeństwa jest o tyle ciekawe, że były to imprezy bardzo ciężkie pod względem przygotowania właśnie w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa i przez służby, i poprzez zaangażowanie różnego rodzaju ministerstw, służb mundurowych, służb tajnych itd., itd. Także w tym kontekście postanowiliśmy, że w pierwszej kolejności najpierw porozmawiamy o bezpieczeństwie militarnym, albowiem zdajemy sobie sprawę, również słuchacze zdają sobie sprawę, że ostatnimi laty bezpieczeństwo militarne, sytuacja międzynarodowa u naszych granic stała się niepewna. Zaczęło być naokoło naszych granic i w Europie niebezpiecznie.
Tak, to bezpieczeństwo właśnie, jeśli chodzi o kwestie militarne, polityki międzynarodowej, bezpieczeństwa międzynarodowego, rzeczywiście ostatnimi czasy spowodowało, czy można powiedzieć, że jest sytuacją, która zaczyna budzić taki niepokój ze strony społeczeństwa polskiego. Właściwie to wszystko zaczęło się od 2008 roku, kiedy doszło do wojny gruzińsko-rosyjskiej. To wtedy był pierwszy sygnał, że coś niedobrego dzieje się na wschodzie. To był taki sygnał, który mówił, że Rosja, mimo wcześniejszych obietnic, zapewnień ze strony prezydenta czy premiera, bo to różnie bywało, Putina, zaczyna zmieniać swój kierunek polityki zagranicznej. Zaczęło dominować wśród elit społeczeństw, elit rosyjskich, czy właściwie może trudno powiedzieć elit rządzących, tylko tej grupy, która de facto kieruje państwem rosyjskim, takie przeświadczenie, że można prowadzić politykę zagraniczną bardziej skutecznie i starać się otworzyć tą strefę wpływów, która była przedmiotem, nie wiem, wpływów Związku Radzieckiego. I to przeświadczenie, które lansuje bardzo skutecznie Putin, prezydent Putin, prezydent Federacji Rosyjskiej, de facto zaczęło się właśnie od tej agresji. Co prawda niektórzy mówią, że symptomy tego procesu były widoczne już w 2004-2005 roku. Przecież Rosja zaczęła zmieniać tą politykę zagraniczną. Z państwa, które przyjmowało, respektowało właściwie większość takich umów międzynarodowych, to państwo zaczęło się zmieniać. Widać to było szczególnie, jeśli chodzi o kwestie również takiej polityki zagranicznej, wzrostu siły militarnej. Trzeba pamiętać, że Rosja na początku XXI wieku żyła w bardzo komfortowych warunkach. Jest to sytuacja związana z cenami ropy, z cenami gazu, które wtedy zaczęły oscylować wokół $100 za baryłkę. To dla budżetu, który jest oparty w dużej mierze o sprzedaż surowców, to był bardzo bogaty, czy bardzo duży zastrzyk gotówki. Rosja wykorzystała to, stworzyła nawet specjalny fundusz dobrobytu, gdzie odkładano pieniądze z tego boomu, ale również, co było takim symptomem zmian, że Rosja zaczęła szczególnie modernizować swoje siły zbrojne. I to było widoczne właśnie od początku XXI wieku, ale niektóre państwa uznały, że to jest po prostu taka kwestia wewnętrzna Rosji. Zresztą bardzo dobre interesy robiły takie państwa jak Niemcy, Włochy, Francja. Rzeczywiście, to był dobry biznes, ale nikt nie spodziewał się, że Rosja posunie się tak daleko. Tutaj, jeśli chodzi o 2008 rok, trzeba pamiętać, że de facto Gruzja w pewien sposób chciała przywrócić integralność terytorialną swojego terytorium. Chciała po prostu zająć swoje terytorium opanowane przez separatystów, którzy mieli wsparcie ze strony rosyjskiej. Strona gruzińska została, można powiedzieć teraz, z perspektywy historii, w pewien sposób byśmy nazwali sprowokowana przez stronę rosyjską. To jest bardzo taki głębszy problem, ale rzeczywiście prezydent Gruzji Saakaszwili dał się wciągnąć w zasadzkę przygotowaną przez stronę rosyjską. Gruzini zaatakowali, to było celowe działanie oczywiście Gruzinów, ale oni nie spodziewali się, że są manewrowani właśnie w pewien sposób przez stronę rosyjską. Gruzini przegrali. Gdyby nie akcja między innymi prezydenta Lecha Kaczyńskiego, innych prezydentów państw Europy Wschodniej, czy jak to niektórzy mówią, środkowej, to jest problem czasami geopolityczny tutaj z definicją. Gdyby nie ta akcja, prawdopodobnie Gruzja weszłaby w orbitę wpływów rosyjskich i to jest, nie ulega wątpliwości. Ale to był pierwszy sygnał. Później niestety ta polityka w dalszym ciągu starała się ukierunkować na ekspansję. Rosjanie w pewnym sensie umocnili swoje wpływy w Azji Środkowej, dbali o swoje wpływy na Kaukazie, również zaczęli wspierać ruch czy siły prorosyjskie na Ukrainie. To trzeba pamiętać, że to jesteśmy już po pomarańczowej rewolucji, że co prawda ten obóz Juszczenko, Julia Tymoszenko, no, był początkowo prozachodni, ale on niestety rządził nieudolnie i jak gdyby walkę o duszę Ukraińców wygrał prezydent, czy późniejszy prezydent Janukowycz. Czyli te siły rosyjskie umocniły się na Ukrainie i to było widoczne. Ta twarda, coraz twardsza polityka Rosji. Również polityka historyczna. Przecież Polska miała pewne doświadczenia z tym. To nie tylko chodzi na przykład o uroczystości na Westerplatte. Przecież też były uroczystości, był prezydent, właściwie przywódcy większości krajów europejskich. Właśnie uczczono tam początek, czy kolejną rocznicę wybuchu II wojny światowej. I te przemówienie słynne Putina, w którym właściwie nie brał odpowiedzialności za pakt Ribbentrop-Mołotow, że no, stwierdził, że to jest po prostu taka konieczność była wtedy dziejowa ze strony Związku Radzieckiego, żeby zawrzeć pewne porozumienie z Niemcami. I rzeczywiście te przykłady tych symptomów, które zmierzały do zmiany polityki Federacji Rosyjskiej, no, można powiedzieć, były liczne.
Doktor Jan Wiśniewski, w studiu jeszcze doktor Przemysław Wójtowicz, Małgorzata Wołowicz, Jakub Grala. Rozmawiamy o bezpieczeństwie Polski we współczesnym świecie.
Tak, troszeczkę tego wykładu jak gdyby było z historii, ale rzeczywiście chciałem tutaj przedstawić jak gdyby to, w jaki sposób na wschodzie tworzyła się siła, która no, teraz odgrywa bardzo istotną rolę geopolityczną. To, co wydarzyło się na Ukrainie w 2014 roku, no, zmieniło nasze postrzeganie nie tylko Rosji, ale też właśnie te odczucie tego bezpieczeństwa, ponieważ Polacy zdali sobie sprawę z tej takiej sytuacji, że tak naprawdę pokój nie jest nam dany na zawsze. To jest taka symptomatyczne właściwie, że może dojść do konfliktu. Co było niemożliwe, czy nie dopuszczano do myślenia, czy nie dopuszczano takiego nawet sformułowania po II wojnie światowej. I tu nagle ta zmiana, 2014 rok.
A musimy zdać sobie sprawę z jednej rzeczy. Rosja, atakując, zajmując część terytorium Ukrainy, anektując część terytorium Ukrainy, de facto złamała porozumienia międzynarodowe, które zostały zawarte właśnie po zakończeniu II wojny światowej, u progu zakończenia II wojny światowej, które przez kilkadziesiąt lat jednak mimo wszystko gwarantowały w miarę pokój i stabilność na kontynencie europejskim. Teraz to wszystko prysło. Jeszcze jeden ważny, krótki wątek tutaj chciałbym poruszyć. Specyficzne postępowanie Rosji w stosunkach międzynarodowych. Bardzo charakterystyczny dla dyplomacji rosyjskiej. Rosja uważa i uznaje część państw za nierównorzędnych, jeżeli chodzi o partnerów zagranicznych. Wymaga postanowień traktatowych, wymaga przestrzegania traktatów tylko i wyłącznie w stosunku do państw równych sobie, ewentualnie w stosunku do państw silniejszych od siebie. Natomiast zdaniem Rosji wszelkie umowy, porozumienia, traktaty zawarte z państwami w jej mniemaniu gorszymi, słabszymi od siebie w dowolnej chwili można złamać w zależności od tego, czy to służy bądź nie naszym interesom. Tutaj a propos, mówię to w kontekście porozumienia, które w latach 90. zostało zawarte. To było to porozumienie budapesztańskie, które gwarantowało nienaruszalność Ukrainy terytorialną w zamian za to, że Ukraina zrezygnuje z utrzymywania na swoim terytorium broni atomowej, która pozostała się jeszcze po sowieckich arsenałach. Ukraińcy zgodzili się na to. Mocarstwa, czyli tam bodajże Rosja, Wielka Brytania, Francja, Stany Zjednoczone gwarantowały w zamian za to Ukrainie integralność terytorialną, a tutaj nagle teraz widzimy ostatnio jeden z gwarantów tegoż porozumienia zignorował, złamał to porozumienie.
Pokój też nie jest rzeczą, która będzie się utrzymywała cały czas, jeżeli czegoś nie zrobimy, aby go zachować. To jest przede wszystkim taki, myślę, główny aspekt, jaki należy poruszyć, że każdy z krajów musi starać się, aby ten pokój był, ale wiadomo, wojna to jest też czas, w którym niektóre państwa mogą dużo zarobić i mogą się odbić finansowo, więc myślę, że kwestia poszerzania swoich terytoriów nie jest właśnie jedynym takim aspektem, jaki właśnie kieruje do czy poszerzania swoich terytoriów, czy do otwierania coraz to nowych konfliktów zbrojnych, ale przede wszystkim do wzrostu ekonomicznego. Tak jak podczas rozmów w telewizji poruszyliśmy sytuację, gdzie Niemcy wybrali w sposób demokratyczny władzę przed jeszcze II wojną światową w latach 30. Przecież właśnie przygotowania do wojny, hasła armaty zamiast masła, to one powodowały wychodzenie Niemiec z kryzysu ekonomicznego.
To znaczy, rzeczywiście, jeśli chodzi o tutaj kwestię jak gdyby zachowania tego bezpieczeństwa, bezpieczeństwa narodowego, bezpieczeństwa militarnego, sytuacja, ja wracam jeszcze w dalszym ciągu do tego wschodu, może skończmy właśnie tą tematykę, te poczynania rosyjskie doprowadziły, no, tutaj do zachwiania tego poczucia bezpieczeństwa u nas. I Polska zaczęła teraz wspierać nie tylko na przykład kraje zagrożone ekspansją rosyjską. Tutaj trzeba powiedzieć, że polska polityka zagraniczna po 2014 roku, szczególnie teraz 2015, 16, 17, jest ukierunkowana na wsparcie krajów nadbałtyckich, które są w pewien sposób zagrożone ekspansją rosyjską. Również wspieramy Ukrainę. I trzeba też wspomnieć, że szczególnie ostatnimi czasy Polska zwróciła uwagę na swoją armię. Przepraszam, że tak mówię, że zwróciła uwagę, bo można jak gdyby stwierdzić czy odczuć, że w wcześniejszych latach nasze siły zbrojne często były niedoinwestowane. Często się śmiano, że na straży polskich finansów stoi minister obrony. Na straży właśnie polskich finansów stoi minister obrony. Dlaczego? Bo jeżeli pieniądze były przeznaczone na obronę narodową, dość często do końca roku nie wykorzystywano całej sumy. Ogłaszano niby, że będą przetargi, a w rzeczywistości tych przetargów nie realizowano. Więc fundusze wracały z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej do budżetu państwa, więc można było je dysponować i rzeczywiście to było, przepraszam za określenie, ale szkodliwe dla polskiej armii. Rzeczywiście oficjalnie było przeznaczane na polską armię od 1,6 później aż właściwie do 1,9 produktu PKB. Ale realnie wykorzystywano oczywiście większej sumy, ale zostawało w tym budżecie. I armia tak naprawdę, jeśli chodzi głównie o przetargi, była zawiedziona. Tutaj chciałbym wspomnieć na przykład ten słynny przykład korwety Gawron, która teraz przeszła jakiś czas temu nazwę na ORP Ślązak, to ma być patrolowiec, jakiś okręt ochrony wybrzeża. Szanowni Państwo, ten okręt jest budowany tak naprawdę od 2003 roku, czyli bardzo długi okres czasu. Mamy już 2017, to jest skandal, że do tego doszło. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie ten okręt zostanie oddany, ale pieniądze, które wydaliśmy na budowę tego okrętu, tak naprawdę byśmy wydali na inne okręty, które byśmy nawet mogli kupić w liczbie dwóch, trzech. Więc to są niesamowite sumy. I to bezpieczeństwo, teraz gdy zaczęliśmy zwracać na to uwagę ze względu na zagrożenie, zaczęliśmy się interesować tym bardziej. I trzeba się tym interesować nie tylko polską armią, ale również takimi instytucjami czy ruchami, które zmierzają do wzrostu czy w pewnym sensie jak gdyby prowadzą do takich organizacji na przykład promilitarnych, proobronnych, które też zwiększają poczucie bezpieczeństwa z jednej strony, ale z drugiej strony zwiększają liczbę rekrutów armii, gdyby do czegoś doszło. I tutaj student Jakub Brala właśnie jest takim przykładem, przepraszam za określenie, ale jest osobą, która jest zaangażowana. Może właśnie pan coś więcej?
Jeżeli o mnie prywatnie chodzi, to jestem członkiem organizacji 7 Specjalna Grupa Operacji Taktycznych. Jest to stowarzyszenie jeszcze nieformalne, które stara się w swoim działaniu odwzorowywać właśnie działania polskich jednostek specjalnych, dokładnie polskiego oddziału specjalnego AGAT. To jest, jeżeli chodzi też o mnie, ale również z całą jednostką w formie instruktorów będziemy wchodzili w skład strzelca, który jest teraz właśnie tworzony w Toruniu. Właśnie tworzymy Związek Strzelecki Józefa Piłsudskiego. Właśnie w naszym mieście, który tak naprawdę swoją historią Związku Strzeleckiego sięga do 1910 roku, gdy został założony we Lwowie. Później rozwinął się bardzo dużo w okresie właśnie międzywojennym. Bardzo ważną kwestią jest wspomnieć o tym, że organizacje proobronne, paramilitarne spełniają dużą rolę, jeżeli chodzi też o wojsko, bo sam strzelec liczył około 500 000 osób, a w 1939 roku i podczas wojny obronnej spełniał właśnie zadania, które zostały mu przekazane przez władze wojskowe. Także organizacje tego typu, które zrzeszają wiele osób, młodych czy też już troszeczkę starszych, mówię tu, jeżeli chodzi o starszych, że to nie jest tylko młodzież, pozwalają tak naprawdę na ogromny rozwój osobowy w związku z kręgosłupem, tak, moralnym. Związek Strzelecki też kieruje się takimi zasadami Bóg, honor, ojczyzna, więc ma ustawione odgórnie to, czym ma tak naprawdę się kierować.
Tak, właśnie te różne organizacje są ważne, szczególnie teraz w kontekście budowy obrony terytorialnej. To jest taki pomysł, który ma zwiększyć możliwości bojowe polskiej armii z tych 100 tysięcy, czy niepełnych 100 tysięcy. Formalnie polska armia miała mieć 100 tysięcy żołnierzy, ale nigdy ten limit nie był wypełniony. To o tym też trzeba pamiętać. Właśnie obrona terytorialna ma zbudować taką siłę, która byłaby pewną odpowiedzią na działania tych zielonych ludzików, których widzieliśmy na ekranach swoich telewizorów, właśnie w telewizji, kiedy Rosjanie zajmowali po prostu Krym. Te formacje obrony terytorialnej to nie są, nie mają być formacje, które, nie wiem, na pierwszej linii walczą z siłami przeciwnika. Nie, to mają być siły, które w pewien sposób zabezpieczają tyły, pełnią funkcje wartownicze. O tym się tak zapomina. Ja myślę, że trzeba o tym głośniej mówić, bo czasami różne ugrupowania polityczne twierdzą, że to jest formacje typu, nie wiem, milicyjnego, czy to są formacje śmieszne, bo oni nie będą w stanie walczyć z przeciwnikiem. Na pewno nie będą. Do tego jest armia regularna, a natomiast obrona terytorialna ma być formacją, która w pewien sposób zabezpiecza tereny, uniemożliwia działanie sabotażowe ze strony przeciwnika. I to jest to. Ja myślę, że w tym kierunku powinniśmy iść, jeśli chodzi o te różnego rodzaju organizacje.
Ale też właśnie warto wspomnieć, że faktycznie te organizacje proobronne nie spełniają takiego samego zadania co wojsko, ale jednak mają też jakieś obycie, czy z bronią, czy z takim życiem wojskowym. Jeżeli chodzi o strzelca, ma to samo szkolenie co Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej. To jest taka, myślę, najważniejsza zasada, ponieważ to szkolenie wygląda w bardzo podobny sposób. Strzelcy również mają szkolenia z oficerami Wojska Polskiego. Mają ćwiczenia na strzelnicy, także...
Tylko strzelcy muszą szybko biegać. Bardzo szybko biegać. Bardzo szybko biegać. O chwili zagrożenia muszą dobiec do bardzo gęsto rozsianych po naszej ojczyźnie magazynów broni.
Tak, przewożony podobno w kontenerach, a to jest jeden z pomysłów, ale możemy się śmiać, ale rzeczywiście jesteśmy chyba jeszcze w fazie ustalania pewnych priorytetów, jeśli chodzi o obronę terytorialną. Jeszcze nie ma takiej wykrystalizowanej polityki dotyczącej właśnie tego rodzaju sił zbrojnych, bo rzeczywiście obrona terytorialna jest nowym rodzajem sił zbrojnych. Jest to ważny czynnik, jest to coś, co powinniśmy w dalszym ciągu rozwijać, bo ja myślę, że państwo, które ma wrogie zamiary wobec na przykład Rzeczpospolitej, dwukrotnie się zastanowi, myśląc, że oprócz tej regularnej armii będzie musiało jeszcze później, nawet jeżeli opanuje ten teren, walczyć z jakąś partyzantką, czy wierzyć, czy liczyć się z tym, że będzie ten opór znacznie dłuższy, znacznie twardszy.
Rozmawiamy o bezpieczeństwie Polski we współczesnym świecie. W tej części bardziej podkreślany jest ten wymiar militarny, wymiar armii i tego, co związane jest z zaopatrzeniem społeczeństwa, jego możliwościami w obronności, czyli zaopatrzeniem też w konkretne instrumenty, by można było walczyć w sytuacji zagrożenia, gdy mielibyśmy do czynienia z atakiem obcej armii. Natomiast zechciejmy wrócić przynajmniej w takich głównych myślach i przybliżyć je słuchaczom Radia Maryja. Te wszystkie rzeczy związane ze stosunkami międzynarodowymi, z dyplomacją, bo najbardziej zwycięska wojna, zajęcie terenu, stworzenie takiej świadomości u wroga, że jestem wielki, potężny, by poddał się bez walki, to siła czego? Dyplomacji, siła informacji i tego, o czym też chcielibyśmy dziś powiedzieć w kontekście też pracy naukowej realizowanej przez wiele środowisk akademickich, również przez środowiska akademickie, które Państwo jako goście reprezentujecie. I tutaj łącznie z tym, że pan dr Wiśniewski reprezentuje Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej i przecież ta debata jest prowadzona często, prowadzona jest w normalnych warunkach, by zapewnić pokój, bezpieczeństwo, by zapewnić rozwój. No wiadomo, że wspomniany pakt Ribbentrop-Mołotow, inne pakty są paktami o agresji, o tym, by zagrozić temu bezpieczeństwu. Ale gdybyśmy mogli na chwilę wrócić do tych kwestii poruszanych jeszcze w części telewizyjnej, bezpieczeństwo polskie we współczesnym świecie, wymiar stosunków międzynarodowych, potęga dyplomacji, potęga też informacji przekazywanej jednocześnie z tym, z czym każdy niemalże ma teraz do czynienia, bo niech spojrzę, praktycznie wszyscy goście w studiu mają przed sobą jakieś urządzenie podłączone do sieci w mniejszym lub większym stopniu i to, co nazywamy cyberbezpieczeństwem.
tym kontekście warto wspomnieć o jednej rzeczy, która bardzo często umyka opinii publicznej. Wracając do lipcowego zeszłorocznego szczytu NATO, który odbył się w Warszawie, tam doszło do bardzo istotnej deklaracji, jeżeli chodzi o państwa członkowskie. Uznano, że cyberprzestrzeń jest piątym teatrem działań zbrojnych, piątym teatrem działań wojennych. Do tej pory bowiem mieliśmy uznane 4 takie teatry działań zbrojnych, działań konfliktów, w których może dojść do konfliktu. Była to wojna na lądzie, wojna w powietrzu, wojna na morzu, wojna w kosmosie. Teraz oficjalnie uznano, że cyberprzestrzeń jest również tą przestrzenią, gdzie może dochodzić do konfliktu. Co więcej, już w historii mamy przykłady takich agresywnych działań w cyberprzestrzeni. Ja być może nie jestem pewien daty, ale z tego, co pamiętam, to pierwszym oficjalnie uznanym atakiem cybernetycznym, jeżeli chodzi o taki aspekt militarny, był bodajże 2006 rok i prawdopodobny 2007 rok i prawdopodobnie atak rosyjskich hakerów, czyli Rosji, na kluczowe struktury bezpieczeństwa Estonii. Także to był taka, można powiedzieć, pierwsza cybernetyczna wojna, która już w rzeczywistości się odbyła.
17 maja 2007.
2007 rok. Tak. 2007 rok. Teraz też chociażby słyszymy o tym, że te mechanizmy są coraz bardziej, coraz częściej wykorzystywane. Chociażby echa ostatniej kampanii w Stanach Zjednoczonych i rosyjska gra na temat ewentualnego wsparcia i dezaktualizacji kandydatów, którzy brali udział w tychże wyborach. Podobnie się słyszy, że prawdopodobnie Rosja w ten sposób zamierza oddziaływać na wybory bardzo istotne, które w tym roku czekają nas w Europie. A przypomnijmy, że lada moment, to znaczy wiosną, odbędą się wybory we Francji, które być może całkowicie zmienią sytuację geopolityczną, jeżeli chodzi o Europę. Również troszkę później, ale też w tym roku jesienią czekają nas wybory parlamentarne u naszych sąsiadów w Niemczech, gdzie również wynik jest właściwie niewiadomy, jak to w demokratycznym państwie, w demokratycznych wyborach. I dochodzą do nas słuchy, że Rosja również w tym przypadku będzie próbowała oddziaływać w przestrzeni cybernetycznej na ewentualne ukierunkowanie wyniku wyborczego.
To znaczy, tak naprawdę Rosja prowadzi pewnego rodzaju grę. Testuje na różnych instytucjach skuteczność swoich ataków. To tutaj był atak na niemiecki Bundestag, na Pentagon, na Biały Dom, również zakłócenie działalności francuskiej telewizji. No i najsłynniejsze ataki na linie przesyłowe, na linie energetyczne. I rzeczywiście te problemy były już coraz bardziej widoczne w latach 2014, 2015, 2016. Chciałbym też zwrócić uwagę na jeden atak. Tym razem, jak można powiedzieć, polski akcent. Komisja Nadzoru Finansowego. Instytucja dbająca o bezpieczeństwo finansowe Polaków, polskich banków, stała się również przedmiotem działań ze strony hakerów. Są różne podejrzenia, ale rzeczywiście ta cyberprzestrzeń zaczyna być takim polem, w którym toczy się swego rodzaju konflikt. Przyznam się, że ten konflikt jest również widoczny między na przykład Stanami Zjednoczonymi a Rosją. One toczą już ten konflikt w cyberprzestrzeni. Można powiedzieć zresztą, że Rosja wyspecjalizowała się nawet w swego rodzaju atakach hakerskich, w atakach za pomocą wirusów, różnego rodzaju koni trojańskich, różnego rodzaju oprogramowania. Natomiast czasami wspierają inne państwo, Chiny. Tutaj niektórzy komentatorzy stwierdzają, że istnieje swego rodzaju współpraca rosyjsko-chińska. Więc trzeba pamiętać, że ta cyberprzestrzeń jest bardzo ważna. I teraz, patrząc na Polskę, Trzeba podkreślić działania ministerstwa właśnie czy ministerstwa właśnie kierowanego przez panią Strużyńską, że to ministerstwo też stara się...
Cyfryzację.
Tak, cyfryzację. Stara się w pewien sposób chronić czy przygotować ochronę polskich zasobów informatycznych. I to trzeba też podkreślić, że to też jest bezpieczeństwo.
Ale trzeba też powiedzieć, że zagrożenie dla Polski jedynym zagrożeniem nie jest Rosja, ponieważ w ciągu ostatnich lat możemy zauważyć konflikt, który jest związany z powstaniem państwa islamskiego, z ISIS. I oczywiście w pewien sposób działalność Rosjan też jest widoczna tutaj, ale o tym, o czym mówiłam w pierwszej części programu, chciałabym przypomnieć też o takim dziele, jaki stworzył rosyjski technolog Paweł Durow. Jest to komunikator Telegram i jest to właśnie dzieło, które służy do szerzenia właśnie wojny w cyberprzestrzeni. Dlaczego? Ponieważ jest ono skonstruowane w taki sposób, żeby użytkownicy, którzy załóżmy chcą przekazać sobie bardzo ważne informacje, a których nie chcą udostępniać i żeby były w jakiś sposób przekazywane dalej lub w późniejszym czasie identyfikowalne, to wiadomości są zaszyfrowane systemem end-to-end, to znaczy, że kiedy nadawca wyśle do adresata swoją wiadomość i on ją odczyta, to po, załóżmy, 2 godzinach ta wiadomość znika z internetu. To znaczy, że nie jesteśmy w stanie jej namierzyć, odtworzyć, a dodatkowo nikt nie jest w stanie też odczytać, zanim ta informacja zostanie usunięta. Nikt spoza użytkowników tej grupy, na przykład, czy jednego adresata, nie może przeczytać tej wiadomości, ale co ciekawe, sami twórcy tego komunikatora ogłosili, że zapłacą $200,000 dla osoby, która rozszyfruje właśnie ten system, który oni stworzyli, ale też chciałabym tutaj wspomnieć, że Enigmy też mówili, że się nie da rozwiązać, ale pierwsi rozwiązali, kod odczytali Polacy, więc...
Informatycy WSK SIM już pracują nad tym.
Być może.
Oczywiście.
Przykład, który przed momentem słyszeliśmy, jest znakomitą tezą potwierdzającą, że w tejże właśnie cyberprzestrzeni toczy się normalny konflikt. To jest kolejna przestrzeń, jeżeli chodzi o walkę, o zwyczajną po prostu... o walkę między różnymi siłami. Kontekst terrorystyczny jest o tyle ciekawy, że w tej chwili mamy do czynienia z terroryzmem nowego typu. Jak kiedyś terrorystów werbowało się poprzez szkolenia w obozach, poprzez taki werbunek bezpośredni, tak teraz mamy do czynienia z trendem, że przez internet różne organizacje terrorystyczne werbują swoich zwolenników, swoich członków, co powoduje to, iż mamy na świecie, a szczególnie w Europie, coraz częściej do czynienia z atakami samotnych wilków, osób, które wcześniej nie były w ogóle namierzane przez służby, które są powołane do namierzania tego typu terrorystów. Na razie, jak się wydaje, poszczególne państwa jeszcze nie wiedzą, jak sobie poradzić z tego typu coraz bardziej narastającym problemem. I to też troszkę przypomina historycznie sytuację, która miała miejsce w latach 70., gdzie mieliśmy pierwszą falę takiego, już można z dzisiejszej perspektywy powiedzieć, klasycznego terroryzmu. Wówczas grupy uzbrojonych terrorystów najczęściej brały zakładników w jakimś budynku, czy w samolocie, tudzież w tego typu innej przestrzeni. Początkowo też służby poszczególnych państw mundurowe nie radziły sobie z rozwiązywaniem tego typu problemów. Z czasem państwa nauczyły się rozbijać te ataki terrorystyczne poprzez tworzenie wyspecjalizowanych oddziałów antyterrorystycznych, które były w specjalny sposób przeszkolone do atakowania takich budynków pilnie strzeżonych przez terrorystów. Nowa fala terroryzmu, nowe sposoby rekrutacji, nowe sposoby w cudzysłowie walki przez tych terrorystów samotnych wilków na razie wydaje się są nie do powstrzymania i na razie państwa nie mają pomysłu, jak tego typu sytuacji zapobiec, co też jest takim kolejnym wątkiem, jeżeli chodzi o zagrożenie, o bezpieczeństwo współczesnego świata.
Zapraszamy państwa do współtworzenia naszego programu Rozmów Niedokończonych. Natomiast na temat bezpieczeństwa polskim we współczesnym świecie doktor Jan Wiśniewski, doktor Przemysław Wójtowicz, Małgorzata Wołowicz, Jakub Grala, to on goście w naszym studiu, wykładowcy oraz studenci Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Telefony 56 655 23 55 lub 56 655 23 56 dla Polski Północnej, Polski Południowej. Telefony sieci w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200 dla słuchaczy spoza granic ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 23 66. Radio Maryja, prosimy.
Halo?
Bardzo proszę.
Mogę już mówić?
Tak, prosimy o przedstawienie się.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Wojciech z Gdańska. Serdecznie pozdrawiam ojca prowadzącego i gości w studiu. I chciałbym się wypowiedzieć w sprawie, o której dzisiaj w audycji. Halo?
Prosimy, panie Wojciechu.
Coś słabo słyszę.
My słyszymy pana dobrze, więc...
Aha, świetnie.
Tak, świetnie.
No cóż, słuchając audycji o bezpieczeństwie, no, to muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o bezpieczeństwo, to uważam, że i spodziewam się tego, mam nadzieję, że największym gwarantem bezpieczeństwa Polski to będzie chyba ocieplenie stosunków z Rosją. Niestety tutaj w tej audycji tych słów jeszcze nie usłyszałem, ale mam nadzieję, że po prostu coś takiego władze, że tak powiem, uczynią. Dlatego, że wszelkie próby eskalacji wobec Rosji, no to właśnie stanowią dla nas największe niebezpieczeństwo. Sytuacja się trochę zmieniła. Mamy prezydenta Trumpa, który mówi o dobrych stosunkach z prezydentem Putinem, który wyraźnie powiedział, że nie ma zamiaru płacić za obronę, prawda, Europy i NATO i spodziewa się tutaj udziału państw Unii Europejskiej w finansowaniu NATO. No, to oczywiście trochę zmieniło sytuację. Natomiast my pokładamy wielkie nadzieje tutaj w Niemcach, prawda? Tymczasem oni, mimo tych spraw Rosji z Ukrainą, prawda, no myślą o tym Nord Stream numer 2, prawda, więc jakby nie było, absolutnie tutaj swoje sprawy prowadzą we własnym interesie, prawda, a kto wie, czy możemy na nich polegać, prawda? No, słyszałem tu wypowiedź jednego z panów, młodego człowieka, który mówił o tych związkach strzeleckich, prawda? No, pewno, że to nie jest zły pomysł, natomiast no, trudno wyobrazić sobie, żeby takie związki strzeleckie mogły nas uchronić przed jakimś zagrożeniem ze strony Rosji, prawda? Także no, to jest taka moja, że tak powiem, myśl i uważam, że bez względu na to, co się stało, prawda, my mając na uwadze swoje bezpieczeństwo, powinniśmy mimo wszystko w jakiś sposób, jakiś gest wykonać do Rosji, ponieważ tylko dobre stosunki z Rosją, no, mogą, dobre, poprawne, powiedzmy, mogą nam to bezpieczeństwo zapewnić. Ja dlatego z zadowoleniem przyjąłem prezydenturę pana Trumpa właśnie z tego powodu, że on właśnie tu w kierunku Rosji dosyć tak przyjemnie spogląda sobie, bo tylko Gdyby było inaczej, gdyby wygrała pani Clinton i doszłoby do zwarcia, no mielibyśmy trzecią wojnę, a Polska oczywiście jest tym pierwszym krajem, który mógłby być zaatakowany i być może już by nas nie było. Prawda? Także to moja taka prywatna opinia. Jeszcze raz pozdrawiam.
Pozdrawiamy. Dziękuję Panie Wojciechu, z Panem Bogiem. Konfrontujemy ten głos.
Dziękujemy za istotny i cenny głos ze strony Pana Wojciecha. Ja tutaj odniosę się do kwestii ewentualnego porozumienia między Polską a Rosją. Każdy z nas oczekiwałby czegoś takiego i uważam, że nie ma w Polsce osoby, która nie byłaby za dobrymi relacjami między Polską a Rosją. Tutaj analizując to, odniosę się do exposé sprzed kilku dni pana ministra Waszczykowskiego, który również poruszył kwestię relacji polsko-rosyjskich. Stwierdził on mianowicie, że my jako Polacy na ocieplenie stosunków jesteśmy cały czas gotowi, cały czas otwarci, ale tutaj cytuję pana ministra, do tanga trzeba dwojga. Dzisiejszej Rosji na obecnym etapie absolutnie nie zależy na dobrych relacjach z Polską. Wcześniej moja wypowiedź, mam nadzieję, że słuchacze zauważyli, mówiłem, dla Rosji nie jesteśmy jako państwo, jako gracz równorzędnym partnerem na arenie międzynarodowej. Rosja za równorzędnych partnerów uznaje duże państwa. Stany, Chiny, Indie, Niemcy, Francję i tak dalej, i tak dalej. Takie państwa jak Polska, takie państwa jak Ukraina, cały rejon Europy Środkowo-Wschodniej. Rosja nas używa tylko i wyłącznie w kategoriach taktycznych. Teraz akurat Rosjanie stwierdzili, że będą utrzymywać dobre stosunki z Węgrami, żeby poniekąd szachować inne państwa typu Polska, typu Czechy tutaj w Europie Środkowo-Wschodniej. To prawdopodobnie za jakiś czas Rosji się zmieni. W ten sposób Rosja postępuje. Jak państwu powiedziałem, powtórzę to jeszcze raz. Rosja pilnuje przestrzegania traktatów tylko tych zawartych z dużymi graczami na arenie międzynarodowej. Wszelkie traktaty, które Rosja zawarła z państwami w jej mniemaniu słabszymi, w dowolnej chwili przez Rosję są uznawane za do zmiany, za takie, które można zerwać bez jakichkolwiek konsekwencji. No, z historycznej perspektywy, ileż my traktatów z Rosją mieliśmy podpisanych, które zostały zerwane. Nawet i były w XVII wieku podpisane tak zwane pokoje wieczyste i różnego rodzaju umowy, które miały zakończyć wszelkiego typu działania zbrojne, wszelkiego typu spory. Wszystkie, do tych wszystkich traktatów Rosja podchodziła taktycznie. W dowolnym momencie historycznym były one przez Rosję zrywane i Polska jako kraj był atakowany. Także jeszcze raz podkreślę, my jako Polska na dobre kontakty z Rosją jesteśmy otwarci, ale to Rosja na obecnym etapie tych dobrych kontaktów, dobrych stosunków z nami nie chce mieć.
Ja chciałbym się również odnieść do wypowiedzi pana Wojciecha, że
pan Jakub Grela.
Związki strzeleckie właśnie nie uchronią nas od Rosji. Oczywiście to prawda, przy czym Związek Strzelecki nie ma zadania takiego, aby nas uchronić od ataku militarnego, ponieważ w pierwszej kolejności od tego jest wojsko. Trzeba wyjść przede wszystkim od założenia, dlaczego powstały Związki Strzeleckie i co to w ogóle jest. Związek Strzelecki jest to organizacja przede wszystkim społeczno-wychowawczo-edukacyjna, tak? Która, tak jak już wcześniej powiedziałem, ma nadać kręgosłup moralny młodemu człowiekowi. To są struktury, można powiedzieć, podchodzą tak jakby w struktury wojskowe. Jednak
po prostu są to struktury paramilitarne.
Tak, ale nie każdy może być oczywiście żołnierzem. Nie jest wykluczone, że wiele osób, które były w strzelcu, można powiedzieć takim potocznym językiem, liznęły trochę tego środowiska, będą chciały się rozwijać, pójdą do wojska. Strzelec również współpracuje z oficerami wojskowymi i to, co powiedziałem na początku, w 1939 roku strzelec również wykonywał zadania zlecone przez Wojsko Polskie. Doktor Wójtowicz powiedział właśnie o takich dwóch dużych akcjach w Polsce, jakie miały miejsce, czyli szczyt NATO w Warszawie oraz Światowe Dni Młodzieży. Strzelec również jako organizacja taka paramilitarna pomagał w organizacji, pomagał wszelkim służbom mundurowym. To jest organizacja, która i również usprawnia działania służb mundurowych, pomagając im przy przeróżnych organizacjach w miastach oraz we wielu innych placówkach.
Tak. Właśnie, bo my tutaj mówimy w kontekście jak gdyby bezpieczeństwa państwa polskiego o aspekcie rosyjskim. On jest najbardziej taki widoczny, najczęściej jest chyba też relacjonowany przez media. Też nie mówimy tego na wyrost. To nie jest takie, przepraszam za określenie, podżeganie do jakiegoś konfliktu. To jest chyba taka bardziej realna ocena. I rzeczywiście trzeba też odróżnić Rosjan od władzy rosyjskiej. Ja znam sporo Rosjan i stwierdzam, że to jest naprawdę, to są mili ludzie, gotowi do pomocy, do współpracy. Natomiast no, władza rosyjska ostatnimi czasy staje się coraz bardziej zaborcza. Ja myślę, że to też jest kontekst pewnego umocnienia jej wpływów, umocnienia władzy Putina, który gra tym zagrożeniem, które jest według niego potencjalne ze strony państw zachodnich, ze strony Stanów Zjednoczonych, i wzmaga takie przeświadczenie wśród swoich rodaków, że tylko on może tą Rosję chronić, i rzeczywiście to wzmacnia jego formę rządów, jego siłę, i też to jest taki pewny powrót do, przepraszam, historii, bo tutaj odgrywa również rolę takiego propagatora Związku Radzieckiego, czy osoby, która mówi pozytywnie o Związku Radzieckim, o tej strefie wpływów, o wielkości, o sile tego państwa. I to przemawia do zwykłych Rosjan. I rzeczywiście te konflikty, które no, Rosja mimo wszystko czasami wspiera, tutaj mam na myśli na przykład Syrię, to rzeczywiście, czy bierze udział w nich. To są po prostu konflikty, które wykorzystuje do umocnienia swojej pozycji. To jest instrumentalne traktowanie tego wszystkiego. Oczywiście niektórzy twierdzą, że każde państwo ma własną wizję prowadzenia stosunków, ale one muszą być oparte o pewne przynajmniej porozumienia. Tak widzi to świat, widzi to cywilizowany, można powiedzieć, świat, i ja myślę, że to też są wartości, też wartości chrześcijańskie, które, o których też trzeba pamiętać w tym aspekcie.
Ja, jeśli się mogę wtrącić, to właśnie chciałabym powiedzieć, że niechęć współczesnej Rosji do Polski jest uwarunkowana historią właśnie, tak jak pan doktor mówi o chrześcijaństwie. Trzeba pamiętać, że Rosja, a w tamtych czasach Ruś Kijowska, miała wyrzuty do Polski, że chrzest przyjęła w 1966 roku z rytu łacińskiego z Rzymu, a z kolei w 988 Ruś Kijowska została ochrzczona od strony bizantyjskiej. Następnie XIX wiek, epoka panslawizmu, idea, kiedy myślano o tym, żeby była jedność wszystkich Słowian z wyjątkiem Polaków. Dlatego też później ZSRR starał się włączyć w Polskę. Polacy byli buntownikami, doprowadzili do upadku Związku Radzieckiego, a teraz jesteśmy w takim czasie, kiedy historia też się powtarza, i to, że Rosja nie chce współpracować z Polakami, że nie chce nawiązywać jakichś może nie pozytywnych, ale w ogóle współpracy międzynarodowej między nami a nimi, no wynika z tego, że to jest bardzo głęboko zakorzenione w ich mentalności, w tym w niechęci do Polski, zwłaszcza, że w 1610 roku Polacy jako jedyni zdobyli Kreml, więc tyle w tym temacie.
Bardzo daleka historia, bardzo głęboka, ale...
Tak, no ale tego zdobycia Kremla Rosjanie nam po dziś dzień tego nie darują.
Nawet mają święto narodowe. Kiedy nas w 1612 roku...
W 1939 zaatakowali nas za przegraną bitwę warszawską i wojnę wtedy.
Tak. Ale to jest... Może to jest historia. Przyznam się, że taki zwykli Rosjanie tego raczej nie widzą, to widzą.
Oczywiście,
bardziej...
ale ja nie mówię właśnie o kwestii Rosjan jako całości, jako ludzi narodu, tylko o władzy, bo to przecież nie normalny lud mówi o tym, jakie mają być stosunki, tylko władza decyduje.
Tak, to oczywiście. Choć teraz bardzo, czy władze widzą, czy Rosjanie, zwykli Rosjanie, którzy są no, mamieni tą propagandą, która sączy się z telewizji, z gazet, nawet z internetu, że po prostu na przykład kraje Europy Środkowej, kraje nadbałtyckie, no w tym Polska, szczególnie Polska, są agentami Stanów Zjednoczonych, że to jest najbliższy sojusznik Stanów Zjednoczonych, który robi wszystko, co Waszyngton zechce, więc no...
A z drugiej strony przed chwileczką dzwonił pan Wojciech, który mówi, że pomiędzy Waszyngtonem a Kremlem są bardzo dobre relacje, bardzo dobre stosunki.
To znaczy, to kto, chyba który, w tej kto, w części propagandzie telewizyjnej to ulega. Mówiliśmy o tym, że prezydent Trump troszeczkę zaczął zmieniać tą politykę. Mhm. To było podczas kampanii. Ale teraz okazuje się, że ta jego wypowiedź, że tutaj cytuję, Rosja powinna oddać Rosji Krym, Ukrainie Krym, to rzeczywiście jest...
Podobno ma nam pomóc odzyskać Lwów.
No,
były takie propozycje.
Nie, no, ale szanowni państwo, to jest przejęzyczenie tutaj, tak, jasno tak. Mówię. Szanowni państwo, po prostu też odwołanie najbliższego takiego doradcy z zakresu bezpieczeństwa narodowego prezydenta Trumpa też świadczy o pod zarzutem kontaktów z ambasadą rosyjską, które nie były w pewien sposób uznane czy podane do wiadomości sekretariatu ministerstwa, sekretarza stanu, czyli takiego ministra spraw zagranicznych USA, to świadczy o tym, że on zdał sobie sprawę, że ta polityka zagraniczna nie jest taka prosta. On myślał, że jeżeli wyrazi chęć współpracy z Rosją, Rosja to przyjmie, porozmawiają, ustalą pewien...
Spotkają się na rancho.
Tak, na rancho, tak.
Odbierzmy
będzie
kolejny
pewien
telefon.
Układ. Rzeczywiście ta polityka nie jest taka prosta i on chyba teraz zauważył. Rzeczywiście ja często powtarzałem, że na przykład jego poprzednik Obama popełnił masę błędów, jeśli chodzi o politykę zagraniczną, szczególnie w pierwszej kadencji, ale później uczył się na przykład patrząc nawet na stanowisko Rosji, że pewne wyciąganie ręki bez posiadanie jakichkolwiek argumentów, no jest niewskazane, bo Rosjanie to wykorzystują. I rzeczywiście, czytając na przykład notatki polskich dyplomatów, teraz współczesne z negocjacji z Rosjanami, to są niesamowici gracze. Ja jestem pełen uznania dla dyplomacji rosyjskiej, jeśli chodzi o skuteczność. Ale to są osoby, które no, czasami walczą o jak gdyby cele swojego, czy sukces, na rzecz sukcesu swojego państwa, nie szanując bytu innych państw, interesów innych państw, nie chcąc nawet dojść do pewnego konsensusu.
Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus.
Na wieki wieków, amen.
Agnieszka z Krakowa.
Prosimy.
Ja bym prosiła, żeby może ojciec prowadzący nie wyłączał, ponieważ moje zdanie jest nieco inne niż prelegentów.
Dlaczego miałbym panią wyłączyć tak
dlatego,
na początku?
Dlatego, że nie mam podobnego zdania, jak nie jestem rusofobem.
Prawy sierpowy. Prosimy.
Tak, nie jestem. W każdym razie nie słyszałam, w jakiej specjalizacji państwo prelegenci tutaj występują. W każdym bądź razie każdy, kto zna tak znanych rosjoznawców jak Anny Raźny, czy Stanisława Bielenia, czy chociażby o światowej sławy Stevena Cohena, który nie boi się mówi, wie, że będzie wiedział, że to, co państwo przedstawiają na temat Rosji, nie jest prawdą w żadnym punkcie ani Gruzji, ani Krymu. Polacy również wiedzą, że polscy snajperzy brali udział w puczu. Nie chodzi mi o Krym, tylko o Ukrainę. W puczu kijowskim. To jest zresztą fakt. może jeszcze nie dosyć taki wszystkim znany. Chciałabym tylko przypomnieć podobny kasus, to znaczy podobną na szeroko zakrojoną propagandę przeciwko określonemu krajowi, jak tutaj dzisiaj mamy do czynienia z Rosją, ale wcześniej była to Jugosławia, Milošević był demonizowany. Chcę powiedzieć, że w tamtym roku został przez Trybunał Haski ze wszystkich zarzutów uwolniony. Po 10 lat po jego śmierci. Podobna sytuacja była w Afganistanie. Demonizowano Bin Ladena, w Iraku. Polska zresztą wzięła w tej wojnie udział przeciwko Husajnowi. Podobnie w Libii, przeciwko Kaddafiemu oraz w Syrii, przeciwko Asadowi. Dzisiaj mamy demonizowanie Putina, co jest najlepszym dowodem, że Polska chce się umieścić w forpoczcie wojny. Przede wszystkim przygotowuje się, już się warunkuje społeczeństwo polskie do wojny. A co jest dla mnie, jako katoliczki, Polki i osoby, która zawsze, dla której zawsze pokój był najważniejszy, przede wszystkim chyba jak dla każdej kobiety, niepojętym i niezmiernie smutnym, fakt, że media katolickie w Polsce demonizują, traktują inny kraj, jak dawniej traktowano Żydów. Mówi się dzisiaj o antysemityzmie, że jest to coś niedopuszczalnego. Mamy do czynienia z czymś takim w stosunku do Rosji. Zresztą jeden z oficjeli rosyjskich powiedział, że jesteśmy współczesnymi semitami. Ja bym chciała jeszcze tylko tak na zakończenie może zacytować fragment artykułu Artura Śliwińskiego, który został opublikowany pod tytułem Non Possumus przez wyborami prezydenckimi. I może on będzie tutaj lepszym, on będzie autorytetem, nie ja. Otóż pisze tak. Mamy wystarczająco silne dowody, że Polska jest premedytacją mobilizowana do wojny z Rosją, co stanowi ekstremalne zagrożenie dla naszego bytu narodowego. Niezależnie od poglądów i sympatii, Polacy muszą przeciwstawić się tej najzwyczaj niebezpiecznej, nie mającej precedensu w historii Polski, zamierzonej, a także częściowo podejmowanej już agresji. U źródeł tej niespotykanej dotychczas w Europie agresji politycznej i militarnej znajduje się koncepcja sterowania konfliktami w celu wzajemnej likwidacji stron sprowokowanych i podsycanych konfliktów. Jest to z jednej strony przejaw iluzji ze strony światowej oligarchii poszukującej wyjścia z obecnego kryzysu finansowego, a z drugiej jest to realizacja założeń współczesnego maltuzjanizmu, czyli dążenia do redukcji populacji ludzi w skali globalnej. Wielka katastrofa humanitarna na Ukrainie powinna stanowić dla Polski memento mori. Niestety wpływowi politycy w Polsce nagminnie ulegają zbrodniczym wpływom prącej do wojny oligarchii światowej. Widać ich usilne starania, aby świadomość Polaków zdominowała rusofobia, mająca usprawiedliwić włączenie Polski do wojny z Rosją. Musimy więc stanowczo podkreślić, że rusofobia nie jest lepsza od antysemityzmu. Widać również, że działania przygotowawcze o charakterze militarnym, w tym organizowanie ukraińsko-polsko-litewskiej brygady wojskowej, finansowanie i zaopatrzenie wojsk ukraińskich pod pozorem pomocy humanitarnej, zawarcie porozumienia współpracy wojskowo-technicznej, a zwłaszcza podpisanie umowy o wspólnej produkcji wojennej. Nie chcę więcej czytać. Państwo mogą sobie to przeczytać w artykule w internecie pod tytułem Non Possumus. Ja tylko chcę powiedzieć, że jako katolik i Polak drżę. Jeszcze czytając bardzo dużo o wojnie, pamiętników wojennych, naprawdę mam dużą wiedzę na temat kwestii pokoju i wojny. I bardziej nigdy nie czułam się jako Polka zhańbiona tym, że Polska może być rzeczywiście użyta do wojny z Rosją, z naszym bratnim słowiańskim narodem i że tego typu treści płyną z mediów katolickich. I chciałam się zapytać ojca, czy jest jakaś szansa, żeby rosjoznawców, znawców przedmiotu, którzy zupełnie inaczej mówią niż państwo, chociażby dzisiaj zaproszeni, czy jest możliwość usłyszenia innej strony?
Pani Agnieszko, najbardziej jest możliwość usłyszenia innej strony, jak najbardziej dla prawdy, gdy ta prawda obejmie całe spektrum wojen, całe spektrum rzezi,
jaką zgotował nam bratni naród, słowiański naród, rosyjski na przestrzeni historii. Jakby ktoś wymazał z całej tej pani wypowiedzi nasze doświadczenie. Jakbyśmy przez 1000 lat naszej wspólnej historii żyli w nieustannej sielance, w nieustannym wzajemnym piciu miodu, mleka i dzieleniu się wszystkimi owocami wspólnie wspólnego gospodarowania. Wojna nie jest celem, do którego ktokolwiek zmierza, ale pokój za wszelką cenę to jest podporządkowanie się i zgoda na gwałt. Dlatego nie jestem w stanie zrozumieć postawy, która głosi: im bardziej siedzisz cicho, im jesteś słabszy, tym jesteś bezpieczniejszy. No, proszę mi wierzyć, ilokroć rozmawiamy na temat bezpieczeństwa, a pojawiają się takie głosy, one są oczywiście wysłuchane, ale jesteśmy w medium, które ze sobą komunikuje i dialoguje. Nie można przejść obojętnie oprócz tego, że im będziesz słabsza, tym będziesz bezpieczniejsza Polsko. To jest wbrew rozsądkowi, to jest utopijna wiedza i utopijne idealistyczne podejście do historii, idealistyczne podejście do relacji międzyludzkich, zwłaszcza gdy te relacje są z uśmiechem na twarzy, a z nożem w kieszeni. Tutaj kontekst naszych specjalistów, Zakład Polityki Międzynarodowej i Współczesnej Myśli Społeczno-Politycznej, to nasi doktorzy i studenci dziennikarstwa i politologii.
Dziękuję bardzo tutaj za głos. Chciałbym się odnieść tutaj do słów pani Agnieszki, jeśli chodzi o propagowanie tego takiego szowinizmu wręcz, czy antyrosyjskości. Przyznam się, że jeśli chodzi o te kwestie, to jest bardzo mocne słowo, czy mocne zarzuty. Przyznam się, że nie czułem, żebyśmy tutaj mówili coś bardzo wrogiego. Po prostu analizujemy sytuację, która ma miejsce. Ja znam na przykład opinię rosyjskich politologów czy osób związanych z Kremlem, że tak naprawdę Rosja nie robi nic złego. Ona tylko walczy o to, co kiedyś, czy o jej strefę wpływów. Słyszałem też taką opinię, że po prostu Rosja jest państwem, jest mocarstwem, które podobnie jak inne państwa ma prawo do posiadania pewnej strefy wpływów. To NATO wkroczyło na terytorium wpływów rosyjskich, że tak jest to przedstawiane przez dużą część mediów rosyjskich, że to oni się tylko bronią. Trudno mi polemizować z tymi poglądami, trudno mi właśnie w pewien sposób, tylko chciałem przedstawić tą opinię, która jest często dominująca w mediach rosyjskich, więc tych oczywiście rządowych, więc
Ale ja mam prawo nie zgodzić się na to, że ktoś chce być gospodarzem w moim domu, czy nie mam prawa?
Tak, właśnie do tego zmierzam. To jest prawo, które jest prawem wszystkich narodów mieszkających, żyjących nie tylko w Europie. To jest prawo ludzi żyjących na całym świecie.
Myślę, że żaden naród, a szczególnie polski naród, polskie państwo, nie chce wojny. Przecież te wszystkie działania międzynarodowe, które ostatnimi laty są przez polską dyplomację podejmowane, mówię tak strategicznie, wejście do NATO, wejście do Unii Europejskiej, one wszystkie mają służyć, mam nadzieję, służą, jestem przekonany, że służą wzmocnieniu naszego bezpieczeństwa. Albowiem pamiętajmy, że należy być przeciwko wojnie, albowiem jakakolwiek nowa wojna, w którą będziemy zaangażowani, tej wojny jako naród prawdopodobnie już kolejnej nie przetrwamy. Pamiętajmy traumę, która mieliśmy po II wojnie światowej, oprócz niesamowitych zniszczeń materialnych, jeszcze ludobójstwo, które na narodzie polskim zostało dokonane. Krótko o liczbach, bo one też bardzo często uciekają. Przez kilkadziesiąt lat mówiło się tylko i wyłącznie o ludobójstwie, które Niemcy dokonali na narodzie polskim. Obecne ustalenia mówią o liczbie między 5 milionów 600 a 5 milionów obywateli polskich wymordowanych wówczas przez Niemców, nie przez nazistów, tylko przez Niemców. Od 30 lat możemy mówić na pośród polskiej emigracji. Wcześniej mówiło się również coraz głośniej, mówiło się o drugim ludobójstwie. Ludobójstwie sowieckim na narodzie polskim według najnowszych badań w latach 1939-45 było to co najmniej 150 milionów Polaków, polskich obywateli. O trzecim ludobójstwie, jeżeli chodzi o II wojnę światową, też pamiętajmy. 150 tysięcy. Trzecie ludobójstwo, najbardziej okrutne, nie największe, ale najbardziej okrutne, o którym też trzeba jeszcze więcej mówisz, niż to się teraz do tej pory mówi w mediach. Ludobójstwo, które dokonali na Polakach Ukraińcy. Mam tu na myśli Wołyń, Małopolskę Wschodnią. Co najmniej prawdopodobnie, szacunki są różne, 130 tysięcy osób w bestialski sposób wymordowanych przez Ukraińców. Trzy ludobójstwa, praktycznie 6 milionów polskich obywateli. Dlatego co jak co, ale my jako Polacy, jako Polska, jako naród polski chyba najbardziej jesteśmy przeciwko wojnie, gdyż wiemy, co ten koszmar znaczy.
Tak, tylko że ja tutaj też, bo dziękuję za ten głos. Wiadomo, że ja nie chcę wojny, ale to nie znaczy, że ja mam się nie gotowić do obrony, prawda? Że ja mam być słaby.
Civis pacem para bellum. To jest jednak, jeśli chcesz pokoju, przygotuj się do wojny i rzeczywiście to jest takie pojęcie. Ja chciałem powiedzieć, że ja znam publikację nawet pani profesor Raźnej, Anny Raźnej, i rzeczywiście w kilku punktach podzielam jej poglądy, ale no całościowo niestety ja nie mogę się tutaj zgodzić. Na pewno tutaj odnoszę się do prawosławia, o tej pewnej odnowie, o której ona pisze, i to jest bardzo ważne. Natomiast no, niektóre kwestie związane z Rosją, jej polityką, w przełożeniu pani profesor, nie podzielam jej poglądów w tej kwestii.
Pan Jakub Grada?
Tutaj właśnie też ja bardzo lubię odnosić się do kwestii historycznych i właśnie do tego, co nam ukazuje historia. W 1772 roku również nie przykładaliśmy wagi zbytnio do obronności. Nie było przykładanej wagi do poczucia jakiegoś narodowego ze strony osób, które naszym krajem rządziły. No a sami z historii wiemy, czym to się skończyło, tak? Później, gdy Polski już nie było na mapach, powstania kościuszkowskie, styczniowe czy listopadowe, polskie zrywy narodowe, które ciągle dążyły do tego, aby powstało państwo polskie, no i co za tym idzie, posiadanie własnego kraju, terytorium własnego, poczucie narodowe. Polskie może nie było na mapach, ale naród polski właśnie to wszystko przeżył i przez te wszystkie trudności przebrnął. Jeżeli właśnie pani Agnieszka użyła takiego zdania, demonizowanie Putina, przygotowywanie do wojny, tutaj właśnie pan doktor Wiśniewski przetoczył nam to przysłowie łacińskie: jeżeli chcesz pokoju, przygotuj się do wojny. I to też, o czym jest cały czas mowa, jeżeli my będziemy się w pewien sposób zbroić, będziemy rozwijać naszą obronę militarną, to nasz przeciwnik tak naprawdę dwa razy się zastanowi, zanim zrobi jakiś krok przeciwko nam. Czy słyszy się o atakach na mocarstwa typu Rosja, USA przez jakieś inne kraje? Nie, no ponieważ każdy wie, że... Znaczy chodzi mi o takie większe jakieś, tak naprawdę. No, raczej się nie słyszy, chyba że są to ataki terrorystyczne. Myślę, że właśnie w tej kwestii tutaj należy pozostać.
Pani Agnieszka też nam zarzuciła rusofobię, zależy jak ona ją rozumie. Ja osobiście przed chwilą powiedziałam, że nie mamy nic przeciwko Rosjanom jako narodowi w całości, tylko polityce. A też porównanie nas do antysemitów no jest troszeczkę nie na miejscu, no bo też wracając do kwestii Rzymu, Żydów, możemy powiedzieć o nacjonalizmie diaspory, jak to pisał Gellner. Oni też praktycznie prześladowani zaczynali od zera, utworzyli swoje państwo, też zmobilizowali się do tego, żeby walczyć o siebie i nie widzę powodów, żebyśmy my, jako Polacy, także teraz jeszcze w czasie pokoju, nie mobilizowali siebie do tego, żeby walczyć o swoją świadomość, o swoją mentalność i o to, żeby się przygotowywać na ewentualne zagrożenie, bo nie mówimy, że wojna wybuchnie dzisiaj w nocy czy jutro, tylko po prostu kujże w las, opóki o gorące, dmuchaj na zimne.
Ale słyszeliśmy jeszcze parę lat temu, że 25 minut wojska białoruskie potrzebują, by zająć Warszawę, zająć Polskę, zająć stolicę. Dezinformacja, straszenie nas. My mówimy o...
To jest taka gra, no, ojcze. Tak, to tak, jest tak, właśnie, tylko... to jest taka gra, która... Ja w części telewizyjnej mówiłem, że tak naprawdę Rosja jeszcze kilka lat temu miała silne argumenty, jeśli chodzi o surowce. Dotyczyło to ropy naftowej, gazu, odcięcie na przykład jakiegoś kraju w Europie Środkowej. Tutaj chciałbym przypomnieć, że na przykład Słowacja jest, czy była w ponad 90% zależna od dopływu gazu rosyjskiego. Tak również kilka innych krajów z tej części Europy. Więc no, tego rodzaju rozgrywki były no wtedy na porządku dziennym. No tutaj Rosja stosowała wobec Ukrainy, troszeczkę wobec Białorusi. Teraz ten argument ze względu na pewne zmiany, jeśli chodzi o linię przesyłu gazu, te zmiany doprowadziły do tego, że zatrzymanie przepływu tych surowców nie jest już tak trudne do zniesienia przez kraje środkowoeuropejskie. Teraz Rosja wygrywa różne kwestie, no niestety troszeczkę grożąc militarnie. To jest taka gra troszeczkę obliczona na zastraszenie przeciwnika i ja myślę, że walka teraz już strachem to niestety powoduje, że szczególnie we współczesnym świecie media, informacje, to powoduje taki stan zagrożenia. No rzeczywiście, trzeba na to patrzeć zimnym okiem czy chłodnym okiem, ale rzeczywiście no trzeba się przygotowywać. No nie ma innego wyjścia. To tak
kolejny
jest.
Kolejny telefon. Prosimy, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Czy jestem na antenie?
Tak, jest pan na antenie.
Janusz z Niemiec. Ja chciałem też dorzucić swoje słowo na temat właśnie wypowiedzi pani Agnieszki, bo uważam, że nie trzeba daleko sięgać w historię, żeby się przekonać o demonicznych zbrodniach ludobójstwa na narodzie polskim, bo wystarczy tylko sięgnąć do polityki Platformy, która stosowała tak zwaną doktrynę, że Rosja nie jest naszym wrogiem i skończyło się to po prostu straszliwą zbrodnią smoleńską, można powiedzieć, prawda? To jest taki mój komentarz do tego i nie wiem, czy po prostu ta pani nie zna tych faktów, czy ona tego nie rozumie. A druga rzecz, chciałem zapytać, ostatnie takie wydarzenie w Ameryce, mianowicie chodzi o doradcę biura Białego Domu. Czy nie sądzicie panowie, że był to taki trik Trumpa, który dla wygrania wyborów zastosował właśnie kłamstwo, oszukując Rosjan, oni niejako mu dopomogli, później zwolnił swojego doradcę i po prostu osiągnął swój cel. To tyle. Dziękuję.
Dziękujemy, panie Januszu. No w pierwszej kwestii trudno się odnosić i myślę, że ta odpowiedź do pani Agnieszki jest po prostu no, niestosowna. Katastrofę smoleńską trzeba udowodnić. Jakiekolwiek, tym bardziej takie duże argumenty, czy takich dużych argumentów używać. Więc panie Januszu, w tej dyskusji też używajmy stosownych argumentów i wiarygodnych.
Odnośnie pana prezydenta Donalda Trumpa i jego polityki, na jedną rzecz chciałbym zwrócić uwagę. Czym innym jest akcentowanie pewnych rzeczy, pewnych wydarzeń, pewnych procesów w trakcie kampanii prezydenckiej, a czym innym jest już później twarda polityka prowadzona z urzędu prezydenta. Jeszcze nie wiemy, w jaki sposób amerykańska polityka zagraniczna się potoczy, ale nie będzie tutaj na pewno jakichś radykalnych zmian sojuszy. Pamiętajmy o tym, że prezydent Stanów Zjednoczonych jest oczywiście istotnym graczem międzynarodowym, twarzą, ale on też ma doradców, którzy znają się na szczegółach, na poszczególnych sprawach szczegółowych, i oni również będą korygować jego poczynania. W tej chwili patrzymy na prezydenta Trumpa troszkę jak na takiego amerykańskiego kowboja, który być może zamiesza w stosunkach międzynarodowych, być może zrobi jakiś zwrot w stosunku do Rosji, być może te stosunki będą ocieplone, na co Rosjanie bardzo liczą, ale według mnie oczywiście poczekajmy, co będzie. Nie spodziewam się tutaj radykalnych korekt amerykańskiej polityki zagranicznej. Już widzimy, że chociażby sprawa wzmocnienia wschodniej flanki NATO przez Amerykanów w żaden sposób raczej nie będzie korygowana. Te wojska do nas docierają. Tutaj pod tym względem możemy być spokojni. Również nie spodziewam się, żeby nowa administracja wstrzymała chociażby budowę bazy antyrakietowej w Redzikowie pod Słupskiem. Także widzimy, że podstawowe cele strategiczne, jeżeli chodzi o sojuszników, o NATO, będą przez Stany Zjednoczone utrzymane na dotychczasowym poziomie wzajemnych relacji, wzajemnych korelacji.
Bezpieczeństwo Polski we współczesnym świecie. Dr Jan Wiśniewski, dr Przemysław Wójtowicz, Małgorzata Wołowicz, Jakub Grala to goście, którzy są obecnie w naszym studiu. Prosimy, Radio Maryja. Halo? Prosimy?
Halo?
Prosimy, Radio Maryja.
Halo?
Prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Kłania się Andrzej z Więcborka. Przysłuchuję się tej ciekawej dyskusji i chciałbym tutaj może poruszyć dwie sprawy. A mianowicie po pierwsze, otóż tutaj ktoś z Państwa wcześniej tak obrazowo scharakteryzował stosunki, relacje właśnie polsko-rosyjskie, no skądinąd słusznie twierdząc, że przez Rosję, zwłaszcza no Kreml, jesteśmy od dawna postrzegani jako taki, no może to nie jest dobre określenie, wasal no Zachodu, zwłaszcza Stanów Zjednoczonych. Ja powiem, że pamiętam przed wielu laty w jednej z gazet właśnie w ciekawym artykule na ten temat autor wprost zacytował takie określenie, które no właśnie wyszło z kręgów władzy, z elit rosyjskich, z Kremla, gdzie określono nas jako kraj, cytuję dosłownie, jako pies łańcuchowy na smyczy amerykańskiej. No cóż, mi się wydaje, że już to jakoś tak chyba wpisane w tą taką mentalność rosyjską, czy też jak kto woli też wielkorosyjski szowinizm. Taki sposób myślenia właśnie elit rosyjskich, że każdy, kto nie jest na smyczy Kremla, to jest od razu na smyczy jakiejś tam amerykańskiej, prawda? No to tylko zdaje się potwierdzać właśnie takie jakieś już genetycznie uwarunkowane dążenie Rosji do tego, żeby no mieć ogromne strefy wpływów, a najlepiej to rządzić połową świata. To jest jakoś tak w tej rosyjskiej mentalności, mi się wydaje, już historycznie uwarunkowane, bo ja tak sobie troszeczkę Rosję kojarzę, niezależnie od, prawda, no, ustroju politycznego, że to jest taki naród, który trochę przypomina mi Chiny starożytne, gdzie, prawda, czuły się one zagrożone przez cały świat zewnętrzny, który tylko czyhał, żeby ich podbić, tam wykraść jakieś tajemnice, i stąd szalony pomysł ogrodzenia tego wielkiego kraju ogromnym murem. To jest sprawa jedna. Druga, chciałbym też powiedzieć, że tutaj państwo dotknęli sprawy, właśnie pani tam, pamiętam, cofnęła się w tym aspekcie historycznym aż do średniowiecza, do chrztu Polski, Rusi. Rzeczywiście, no, Rosja przyjęła, Ruś przyjęła chrześcijaństwo z Bizancjum, a my z Rzymu. Stąd przynależymy do cywilizacji łacińskiej. I tutaj takie twierdzenie, że skądinąd słuszne, że przecież należy, no, budować na tym, co łączy, a nie co dzieli. Tylko mi osobiście się wydaje, że chyba jednak, no, z racji uwarunkowań historycznych, to więcej nas mimo wszystko dzieli z Rosjanami, mimo że mamy wspólny, no, pień ten słowiański. Tylko zastanawiam się, co z tego, skoro przecież, no, jak wiadomo, wielki, moim zdaniem, tutaj wizjoner Feliks Konieczny już na długo, długo przed przecież jeszcze wojną, pisząc o tych sprawach, poczynił bardzo ważne rozróżnienie. Otóż mianowicie, no, dla mnie było to czymś, przyznaję, odkrywczym, kiedy po raz pierwszy się z tym dotknąłem. Otóż on, opisując właśnie te sprawy, użył takiego podziału, że my, w sensie tutaj Polska i tuż też kraje Europy Środkowej, które przyjęły chrześcijaństwo z Rzymu, to przynależymy integralnie do cywilizacji łacińskiej. Natomiast tą cywilizację, do której naród rosyjski w aspekcie historycznym, prawda, jakkolwiek, no oczywiście też słowiański w sensie tego pnia słowiańskiego, jednak Feliks Konieczny przypisał ich do cywilizacji torańskiej, taką on wyróżnił, a mnie, i nie tylko mnie, tu w rozmowach właśnie z ludźmi, w dyskusjach, po prostu takie to, ta cywilizacja po prostu nasuwa nieodparcie takie skojarzenia jednak z tą mentalnością, taką kulturą też, no jednak azjatycką, gdzieś tam może głębokimi korzeniami sięgającą jeszcze do czasów starożytnych, czasów, prawda, jeszcze przed Chrystusem, gdzie na przykład, jak wiadomo, w historii między innymi były takie systemy polityczno-prawne, które się wyrażały taką znaną zasadą, prawda, oko za oko, ząb za ząb, jeszcze gdzieś tam z tych właśnie krajów tutaj Mezopotamia i ta część świata. I to coś, no jest coś takiego, co się czuje jednak, że to jest taki wpływ, mówiąc, no, najogólniej jednak azjatycki. Pewnie tutaj rację mają ci, którzy uważają, że to już są takie jakieś uwarunkowania historyczne, czy też jakieś może dziedzictwo, które jednak ciągle gdzieś tam podskórnie w narodzie rosyjskim, skądinąd sympatycznym, mam wielu przyjaciół zresztą też w Rosji, wspaniałych ludzi, ale jakby to jeszcze ciągle dawało sobie znać takie to, powiedziałbym, dziedzictwo, które pozostało jeszcze od czasów Dżingis-Hana, Mongołów, którzy przecież Ruś podbili, bo doszli aż tutaj przecież nawet na nasze tereny, do Europy Środkowo-Wschodniej. I to jest właśnie jakaś taka ta, no, powiedziałbym, taka dość nie tak barbarzyńska mentalność i widzę, że jednak to ciągle tam podskórnie jednak daje o sobie
Panie
znać.
Panie Andrzeju, według Koniecznego...
Kończę, tak? Tylko, że powiem na koniec tak porównawczo, że powiedzmy, jak chodzi teraz o sąsiadów naszych zachodnich, Niemców, no, Germanów historycznych. Jakkolwiek, no, oni są oczywiście też od wieków, prawda, narodem chrześcijańskim, no, ale jednak też na przykładzie choćby ostatniej wojny, no, zjawiska nazizmu, To ciągle też tam jak gdyby daje o sobie znać ta taka mentalność gotycka, ta taka, prawda, no, taka germańska barbarzyńskość. No, która chyba swój też wyraz znalazła jakoś tak w tej ideologii nazistowskiej, bo choćby symbolika, prawda, swastyka, to nie jest to przecież w żaden sposób nawiązanie do...
Panie Andrzeju, nie tej graficznej,
do krzyża łacińskiego, prawda?
Tak,
tylko
tak.
Gdzieś o korzeniach jakichś takich jeszcze sięgających czasów przedchrześcijańskich, czasów plemion germańskich.
To tyle. Dziękuję, pozdrawiam.
Dziękuję, pozdrawiam serdecznie, no, szczęść Boże.
Konieczne w tej cywilizacji turańskiej. Mówił między innymi, że władcy nie trzymają się jakiejkolwiek moralności. Moralność ich nie obowiązuje. Mówił o wielkim indywidualizmie. No oczywiście narody słowiańskie, którymi jesteśmy wraz z Rosją, tylko dwa różne style kultury religijnej również, sprawowania władzy, podejścia do władzy, władzy do obywatela, do jednostki. Tak wiele w tym względzie nas różni, chociaż literatura rosyjska piękną jest. Tak. I to...
Przepiękna. Tak,
w oryginale.
W oryginale też również jest przepiękna, jeszcze piękniejsza może, niektórzy twierdzą, ale rzeczywiście tutaj pan bardzo dużo mówił o takich symbolach. Ja bym raczej skoncentrował się już na tej historii dwudziestowiecznej. Też trzeba pamiętać, patrząc nawet na Niemcy, że one właściwie po II wojnie światowej, czy z II wojny światowej rozliczyły się w stopniu dość dużym. Przyznały się do błędów, przyznały się do tego, że to one spowodowały właśnie ten konflikt. Są różne, co prawda, interpretacje niektórych punktów. Natomiast, no i tutaj mamy problem, jeśli chodzi o politykę historyczną. I tu właśnie dochodzimy do chyba kolejnego aspektu dotyczącego bezpieczeństwa. Ten aspekt właśnie związany jest z polityką historyczną. Każde z państw, każdy z sąsiadów interpretuje historię i wykorzystuje tą piękną naukę do własnych takich celów, które chce podać społeczności międzynarodowej jako własną interpretację, czy interpretuje według własnych jak gdyby celów, własnych korzyści, które chce osiągnąć. I ta interpretacja jest na przykład bardzo silna, jeśli chodzi o politykę historyczną ze strony Federacji Rosyjskiej. Ona prowadzi tą politykę już właściwie od początku Federacji Rosyjskiej, właściwie od lat 90. Tutaj jest takie pojęcie, na przykład Katyń, antykatyń. Rzeczywiście ja się na przykład z tym spotkałem. Są specjaliści od tej definicji, również od tych wydarzeń. Co rozumiemy przez Katyń? Chyba każdy wie. Prawda? Katyń, zbrodnia na polskich oficerach, która została dokonana w 1940 roku na polecenie Stalina przez oddziały NKWD. Natomiast antykatyń jest mniej znany, ale on jest często podnoszony w historii, czy w nauce, czy w nawet takiej w mediach teraz, szczególnie rosyjskich, jako swego rodzaju odpowiedź strony rosyjskiej na właśnie zbrodnie, w cudzysłowie oczywiście, popełnione na ich oficerach armii jeszcze wtedy bolszewickiej, Armii Czerwonej, w 1920 roku. Chodzi o to, że w 1920 roku Polacy wzięli do niewoli podczas Bitwy Warszawskiej, Bitwy nad Niemnem, bardzo dużą grupę jeńców sowieckich. I z tej bardzo dużej grupy jeńców, no duża część niestety, ale zmarła w obozach jenieckich. Tylko nikt nie zadaje sobie pytania, dlaczego. Wtedy trzeba pamiętać, była taka choroba, na przykład grypa hiszpanka, która pochłonęła, no według różnych szacunków, od 30 do 40 milionów ludzi w całej Europie, na całym świecie. Były różne inne choroby. I często Rosjanie interpretują, że to była celowa działalność polskich władz, że one celowo doprowadziły do tego, że tylu tych jeńców zmarło. też różnice w liczbie tych jeńców oni interpretowali jako grupy, które zostały zlikwidowane, przepraszam za określenie, przez siły polskie. I to jest, okazuje się, nieprawda. O tym mówiły nawet misje Czerwonego Krzyża przysłane z Szwajcarii, które twierdziły, że Polacy naprawdę się starają zachować przyzwoite warunki w tych obozach jenieckich, ale no niestety jest taka sytuacja, że ci jeńcy z powodu tych chorób umierają. Jeszcze jeden taki argument. Na przykład śmiertelność z powodu chorób w polskich obozach, czy w obozach jenieckich na terytorium Polski była niższa niż w jednostkach frontowych Armii Czerwonej. No, o czym my tutaj rozmawiamy. Ale ten argument, Katyń, i przeciwstawiamy, że to jest odpowiedź Stalina na to, co Polacy zrobili w 20 roku, no funkcjonuje. I to przekonywanie czy osób, czy polityków, czy dziennikarzy na Zachodzie jest widoczne. Ta interpretacja własna historii, też interpretacja na przykład paktu Ribbentrop-Mołotow, interpretacja 17 września 1939 roku. Ta interpretacja po prostu jest na rękę władzom rosyjskim, ale nijak się ma do historii, rzeczywistej historii obiektywnej, którą no, my staramy się też pokazać.
Każdy z naszych wielkich sąsiadów prowadzi, posiada swoją politykę historyczną, a nam jeszcze do niedawna jako narodowi starano się wmówić, że właściwie to polityka historyczna jest niepotrzebna, a tymczasem niestety no, kurs historii w szkołach jest tak ograniczony, że summa summarum trzeba pewne wątki wyjmować, pewne wątki podkreślać. Kolega szeroko opisał politykę historyczną prowadzoną z perspektywy dzisiejszej Rosji. Ja tu chociażby o dwóch jeszcze elementach chciałbym wspomnieć. Taka polityka historyczna była również i jest od kilkudziesięciu lat prowadzona przez Niemcy, czyli naszych zachodnich sąsiadów. I chociażby jej efektem jest to, że cały świat przyjął dwa pojęcia, które są z gruntu fałszywe. Mianowicie Niemcom udało się wmówić, że II wojnę światową wywołali naziści. Wywołali ją Niemcy. I drugi element, który też jest sukcesem niemieckiej polityki historycznej, pojęcie wypędzeni. Jeżeli chodzi o osoby, które w latach 1944-45 zostały przesiedlone z terenów tak zwanych ziem zachodnich, ziem odzyskanych, ewentualnie uciekły stamtąd samodzielnie, obawiając się zemsty Armii Czerwonej. Także takie dwa konkretne przykłady na skuteczność polityki historycznej naszych zachodnich sąsiadów. I jeszcze jeden wątek odnośnie też polityki historycznej prowadzonej również przez trzeciego naszego sąsiada. Ukraina. Niestety, ale jeżeli chodzi o Ukrainę, tam również trzeba powiedzieć, że polityka historyczna państwa ukraińskiego odnośnie chociażby działalności ukraińskiej powstańczej armii jest całkowicie zakłamana. Z polskiego punktu widzenia musimy sobie powiedzieć wprost. Ukraińska powstańcza armia była jedną z najbardziej ludobójczych formacji, która działała w okresie II wojny światowej obok niemieckiej SS, obok sowieckiego NKWD. Tymczasem Ukraińcy całkowicie inaczej ten wątek historyczny przedstawiają. Pamiętajmy o tym, że w 1943 do 1945 roku na terenie Kresów Południowo-Wschodnich, czyli na terenie Wołynia i w Małopolsce Wschodniej, ukraińska powstańcza armia, ale i Ukraińcy tam mieszkający dokonali ludobójstwa na narodzie polskim i to pojęcie również nie przechodzi, i to jest ciekawe, nie tylko przez usta Ukraińców, polityków ukraińskich, co może być i zrozumiałe, ale niestety to pojęcie ludobójstwo nie przechodzi również z pewnych względów przez usta polskich polityków. I tutaj do nich mam pod tym względem duże pretensje.
Kolejny telefon, prosimy, Radio Maryja, halo.
Pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, kochamy, zawsze teraz dziewica. I zawsze. Tadeusz pod Wrocławia. Mnie się zdaje, że ocena Rosji jest niewłaściwa, bo Rosja Putina to nie jest to samo, co Rosja Stalina, a raczej jeszcze Rosja Lenina. który tą Rosję osłabił do tego stopnia, że nie była w stanie walczyć. I dlatego były te pakty Ribbentrop-Mołotow, że chodziło o zyskanie Rosji na czasie, żeby się dozbroić. I gdyby nie zwycięstwo Rosji, które było poświęcone, może nie poświęcone, tylko że było w wyniku nawet głodu, mrozu i niewolniczej pracy w tych obozach, gułagach, to Rosja by wojny nie wygrała. Jakby Rosja wojny nie wygrała, to by powychodzilibyśmy wszyscy przez kominy krematorium. Jeszcze odnośnie Ukrainy. Według mnie to wiadomo jest, że Pan Bóg jest sędzią sprawiedliwym, za dobre wynagradza i za złe karze. I czy to, co się dzieje z Ukrainą, nie jest właśnie karą za te bestialskie mordy na narodzie polskim? Dziękuję.
Panie Tadeuszu, na tę ostatnią kwestię trudno odpowiadać. Czyńcie sobie ziemię poddaną. I trudno w te rzeczy mieszać tak Pana Boga, że On w ten sposób karze naród ukraiński. Myślę, że taka ścieżka rozumowania jest bezpodstawna.
Tak, my skoncentrowaliśmy się właśnie na tym kierunku wschodnim, a są inne również...
Ja bym wszedł w zdanie, bo w czasie tej audycji nie padło żadne porównanie, że my porównujemy Rosję putinowską do Rosji stalinowskiej. To też jest nieuzasadnione co do tej audycji. Mówimy o Rosji, która jest teraz taką, jaką ona po prostu jest, a też, bo chciałbym bezpośrednio jakoś ustosunkować się do tych trzech wypowiedzi pana Tadeusza. No, druga brzmiała, że gdyby nie Armia Czerwona, to byśmy jako naród byli przepuszczeni przez krematoria. No, czy też tak można mówić dziś?
Nie, ja myślę, że proszę zauważyć, Polska docenia rolę Armii Czerwonej w pokonaniu Niemiec. Nie w wyzwoleniu Polski, ale w pokonaniu Niemiec, bo trzeba też powiedzieć, że ci żołnierze walczyli z Niemcami. Oni uważali, że walczą w słusznej sprawie i rzeczywiście tak było. Oni walczyli, żeby pokonać wroga. Wroga, który uderzył na ich kraj, który siał zniszczenie. Trzeba pamiętać, jak zachowywały się wojska niemieckie na terenach zachodniej części Związku Radzieckiego. Jak traktowano Białorusinów szczególnie, w mniejszym stopniu może Ukraińców, Rosjan. I ci żołnierze rzeczywiście walczyli o swoją ojczyznę. Później traktowali te wyzwalanie na przykład Polski, chodzi mi o prostych żołnierzy, jako nawet swojego rodzaju obowiązek, swój wkład w to zwycięstwo. I
należy powiedzieć, że naród rosyjski wtedy poniósł
tak, około ponad 20 milionów istnień ludzkich właśnie podczas II wojny światowej. To jest olbrzymia liczba, to jest coś niesamowitego, ale nigdy tutaj chyba i państwo polskie, i chyba Polacy, zdarzają się czasami jakieś przypadki, ale nie ma to żadnego takiego wydźwięku jakiegoś większego, państwowego, żeby ktoś zarzucał tym żołnierzom, że oni walczyli, nie wiem, nie swoje cele, za cele, które były zbrodnicze. No, to jest, ja myślę, na wyrost. Natomiast trzeba pamiętać, że tak naprawdę dla Polski, dla Polaków wejście wojsk radzieckich to był początek drugiej okupacji. Może nie mniej mniej krwawej, mniej represyjnej, mimo wszystko. Ale to była okupacja. Przecież siły NKWD, generał Sierow, aresztowanie przywódców Polskiego Państwa Podziemnego, no w jaki sposób, no złamanie słowa, to o tym trzeba pamiętać, że o likwidacji zbrojnego podziemia, o późniejszych wyborach, no to niestety było konsekwencją wkroczenia wojsk radzieckich na tereny Polski.
Jako Polska po II wojnie światowej zostaliśmy technicznie zaliczeni do grona zwycięzców tejże II wojny światowej. Ale tutaj warto sobie postawić następujące, może właściwie pytanie. Cóż to za zwycięzca, który po pierwsze po niby wygranej wojnie ma mniejsze terytorium niż przed tą wojną, a pamiętajmy, że po wojnie powstało państwo, które było o kilkadziesiąt tysięcy kilometrów kwadratowych mniej niż państwo istniejące przed wojną, czyli II Rzeczpospolita, ale tam stratę terytorialną można jeszcze byłoby przeżyć. Najistotniejsze było to, że straciliśmy suwerenność. Ja tutaj może słuchaczom wytłumaczę różnicę między niepodległością a suwerennością. Niepodlegli po 1945 roku byliśmy, to znaczy istnieliśmy jako państwo na mapie, które miało służby dyplomatyczne, które miało cechy państwowe. Oczywiście one były kontrolowane przez mocarstwo, niemniej to państwo istniało, czyli niepodległość była, ale brak było suwerenności, to znaczy, że nie byliśmy samodzielni w kontekście stosunków zewnętrznych i stosunków zewnętrznych. Te stosunki, kształt tych stosunków, uregulowania wewnętrzne narzucano nam według modelu, który płynął z zewnątrz. W tym przypadku był to model rosyjski.
Który panował od Władywostoku po Berlin.
Też warto również wspomnieć, jeżeli już mówimy o zakończeniu II wojny światowej, że teoretycznie Polska jako państwo zwycięskie nie miała właściwie jako jedyna możliwości obecności na defiladzie w Londynie po zakończeniu II wojny światowej. Tu również zostaliśmy z tego wyłączeni.
To znaczy Brytyjczycy, dowództwo brytyjskie pod wpływem żądań wręcz dowództwa radzieckiego wycofało polskie jednostki właśnie z tej defilady zwycięstwa w Londynie, uznając, że to jest armia, która jest powiedzmy która nie ma prawnego bytu na terenie zachodnim, natomiast uznano właśnie rząd lubelski, jak wtedy mówiono, czy tak zwane Ludowe Wojsko Polskie, za przedstawiciela tej naszej armii.
Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Halo, jestem na antenie?
Tak, jest pani na antenie.
Krystyna z Łodzi dzwoni.
Prosimy.
Ja, szczęść Boże, ja tylko chciałam powiedzieć to tak ad vocem do tego pana, który mówił, że jak to by, prawda, Niemcy zwyciężyli, to prawda, przez krematorium i tak dalej. Nie powinniśmy nie zapomnieć o tym, że przecież Niemcy dlatego zdecydowały się uderzyć na Polskę, że miały podpisany pakt Ribbentrop-Mołotow i wiedzieli, że Rosja, prawda, uderzy na nas. Rosja i tak długo zwlekała, czekała, musiała być pewna, że Francja się nie ruszy, bo gdyby Francja się ruszyła, to Rosja by cicho siedziała. A gdyby Rosja nie uderzyła 17 września, to nie zapominajmy, że przecież Polacy się pięknie bronili, że armia niemiecka wystrzelała 80% amunicji i prawdopodobnie na tych terenach Podlasia, gdzie są duże lasy, gdzie są bagna, tak prawdopodobnie zawiązałaby się partyzantka polska i oni by tak wcale łatwo by sobie z Polakami nie poradzili, bo jednak to był ogromny, ich to sporo kosztowało i nawet Hitler się denerwował, że Stalin tak zwleka z tym. Także opowiadanie teraz, podkreślanie tego i Rosja wcale nas, Związek Radziecki nas wcale nie wyzwolił, nas zdobył na Niemcach. I to mam nadzieję, że może ten pan to usłyszy. Jeszcze nie wyłączył się i usłyszy. Także nie przesadzajmy, nie, że co tam Rosja, prawda, nas wyzwoliła i tak dalej. No nic, szczęść Boże. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy, pozdrawiamy z Panem Bogiem. Prosimy o komentarz i będziemy podsumowywać.
Rzeczywiście, jeśli chodzi o ten opór państwa polskiego, Armii Polskiej, być może on był trwał miesiąc dłużej, ale niestety no, byliśmy skazani z powodu przewagi sił niemieckich. Niestety byśmy ponieśli tak porażkę, to trzeba zdać. Ale tu na koniec chciałbym stwierdzić, że bardzo dużo jak gdyby takich punktów poruszyliśmy. To jest jak gdyby wzbudza bardzo duże zainteresowanie. Myślę, że na przykład na Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej są studia podyplomowe dotyczące właśnie dyplomacji i bezpieczeństwa międzynarodowego. I ja myślę, że właśnie na tych studiach można różne te wątki znacznie rozszerzać. Zapraszam, to rzeczywiście wtedy można będzie podyskutować z prowadzącymi, bo są na przykład przedmioty, które de facto to bezpieczeństwo obejmują w kilku dziedzinach i na wielu godzinach czy dyskusji, ćwiczeń, wykładów.
W tej części na pewno ograniczyliśmy wielowątkowość naszych dyskusji, bo w pierwszej Wielka Brytania i Japonia i usłyszeliśmy i o to dopytam pana doktora Wójtowicza, mianowicie o tę dyplomację brazylijską. Pan w pierwszej części użył tego sformułowania, że to dyplomacja, która ma największe osiągnięcie.
Tak, ja w części telewizyjnej wspomniałem o tym, że spośród politologów od jakiegoś, znaczy od dosyć dawna panuje pogląd, że najskuteczniejsze dyplomacje to są dyplomacja rosyjska i dyplomacja brazylijska. Ja to na części telewizyjnej opowiadałem w kontekście działalności dyplomatycznej Amerykanów, która przypomina słonia będącego w składzie porcelany. Właśnie dyplomacja rosyjska i dyplomacja brazylijska pod tym względem są całkowicie inne odnośnie swojej niesamowitej skuteczności, odnośnie koncentracji się na pewnych wątkach, na którym szczególnie tym państwom zależy. O dyplomacji rosyjskiej chociażby dzisiaj mówiliśmy sporo i możemy opowiedzieć jeszcze więcej. Te jej działania są w Polsce dosyć dobrze znane, natomiast mało kto zdaje sobie sprawę, że również bardzo skuteczną dyplomację już w XIX wieku posiadała Brazylia. Brazylia, jak patrzymy na mapę Ameryki Południowej, dzisiaj zajmuje praktycznie dokładnie połowę 50% kontynentu Ameryki Południowej. I w XIX wieku było to zasługą działań dyplomatycznych. Praktycznie ten obszar, który dzisiaj kontroluje Brazylia, został osiągnięty dzięki porozumieniom dyplomatycznym, dzięki negocjacjom dyplomatycznym, dzięki skutecznym negocjacjom podjętym z przeciwnymi stronami ze strony brazylijskich dyplomatów. Niesamowita skuteczność.
Jeszcze Chińczyków trzeba teraz dyplomacji poprosić.
Bezpieczeństwo Polski we współczesnym świecie. No, dziękuję za przybycie do studia. Zanim pożegnamy się, to kilka słów takiego podsumowania tego, co dla państwa najważniejsze i z czym chcemy pozostawić do dalszych przemyśleń naszych radiosłuchaczy. Może rozpoczniemy od najmłodszego pokolenia, by starsi doświadczeni nie zabrali im tych, można powiedzieć, najcenniejszych uwag. Pan Jakub wskazuje na Małgorzatę Wołowicz, prosimy.
Ja myślę, że to, co powiedzieliśmy, to nie jest nawet nowością w Rosji, o zagrożeniu Rosji w stosunku do Polski, ponieważ media opozycyjne, takie jak telewizja Dość, czy Nowa Gazeta, czy też Radio Echo Moskwy, mówią o tym, co się dzieje, o władzy, o niebezpieczeństwie, nie tylko dla Polski, ale też dla reszty świata. Przykładem może być chociażby to, że jedna z dziennikarek Nowej Gazety, Anna Politkowska, która napisała m.in. książkę Rosja Putina, została zamordowana za to pod własnym domem, za głoszenie tego, o czym my tutaj mówimy.
Dziękujemy. Jakub Grala.
Ja chciałbym zwrócić może tak na sam koniec uwagę jeszcze raz na te organizacje proobronne i paramilitarne. Chciałbym przede wszystkim zachęcić też do może zgłębiania wiedzy na ich temat.
ponieważ dzięki temu młode, głównie chciałbym uderzyć w młode pokolenie, które tego tak naprawdę potrzebuje. Potrzebuje kręgosłupa moralnego, dzięki któremu będzie mogło wejść w dorosłe życie z odpowiednimi wartościami i też właśnie w Toruniu w ten weekend przy OHP w Toruniu będzie odbywać się pierwsze szkolenie strzelca toruńskiego.
Dziękujemy. Pan doktor Jan Wiśniewski.
Tak, przyznam się, że ta dyskusja na ten temat jest bardzo szeroka, wiele wątków tutaj poruszaliśmy. Właściwie tak naprawdę jeszcze kilka zostało. Dotyczyło to czy gospodarki, czy ekonomii. To jeszcze po prostu zabrakło czasu na antenie tak naprawdę, albo my się troszeczkę skoncentrowaliśmy na innych. Ale to pokazuje, jak ważne i jak duże zainteresowanie jest właśnie tą tematyką. Tą tematyką ludzie się interesują, tą tematyką ludzie się zajmują i rzeczywiście też można powiedzieć, że Polacy bardzo interesują się również swoją historią. Historia wzbudza no, dość dużo komentarzy, różnych interpretacji i ja myślę, że takie programy dotyczące właśnie tej tematyki będą cieszyć się popularnością i oby częściej, ojcze, oby częściej.
No, będziemy nad tym pracować. Pan doktor Przemysław Wójtowicz.
Dzisiejszą dyskusję zdominowała tematyka rosyjska, także też podsumowanie będzie rosyjskie, bo to nie można od tego uciec. My jako Polacy, jako Polska, jako państwo polskie nie jesteśmy wrogami Rosji. Chcemy z Rosją porozumienia. O tym wspominał chociażby kilka dni temu minister Waszczykowski. Ale jak tego porozumienia w tej chwili nie chce Rosja. I jeszcze jest ważny element taki, że to porozumienie, jeżeli już kiedyś do niego dojdzie, a mam nadzieję, że ono będzie, musi być szczere. Nie może być taktyczne. Jest chociażby dzisiaj taktyczna rozgrywka na linii Rosja-Węgry. Także musimy o tym pamiętać, że jak najbardziej powinniśmy dążyć do porozumienia z Rosją, ale przede wszystkim Rosja szczerze musi tego porozumienia z nami chcieć.
Panie doktorze, ostatnie pytanie. Od kogo zależy to bezpieczeństwo polskie we współczesnym świecie?
Jeżeli chodzi o Polskę, o nas?
Tak, o Polskę.
Przede wszystkim zależy od tego, czy będziemy od naszego umocowania w sojuszach, w organizacjach międzynarodowych, w których funkcjonujemy. Mam tutaj na myśli dwie najważniejsze. Przede wszystkim po pierwszą organizacją jest NATO, a drugą organizacją jest Unia Europejska. Nasze zakotwiczenie na Zachodzie, w cywilizacji zachodniej, cywilizacji łacińskiej jest według mnie gwarantem naszego bezpieczeństwa, ale też pomni wydarzeń historycznych musimy nie tylko dawać, ale również wymagać od swoich sojuszników przestrzegania zasad.
Doktor Jan Wiśniewski, to samo pytanie.
Ja przyznam się, że tak się zastanawiałem i chciałem powiedzieć od nas samych. Bo rzeczywiście od działań naszego rządu, od stanowiska czy od opinii większości Polaków zależy nasze bezpieczeństwo. Od tego, jak my będziemy do tego podchodzić, jak będziemy się starać i jakie wysiłki podejmiemy. Oczywiście żyjemy teraz w takim świecie, który jest poddany pewnej globalizacji. Wypadki, które mają miejsce gdzieś w odległym miejscu, na naszej pięknej ziemi mają niestety wpływ na Polskę. Tutaj wcześniej dyskutowaliśmy o tak zwanych konfliktach, czy przypuszczalnych być może konfliktach między państwami posiadającymi broń atomową. Kiedy dojdzie do takiego konfliktu, niestety nasze starania nawet najszczersze niestety będą poddane próbie z tego powodu, że konflikt tego typu może spowodować olbrzymie przetasowanie, jeśli chodzi o scenę międzynarodową, o bezpieczeństwo.
Gorąco dziękuję. Bezpieczeństwo Polski we współczesnym świecie. Wykładowcy Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej oraz studenci dr Jan Wiśniewski, koordynator Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Toruniu, kierownik Zakładu Polityki Międzynarodowej Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. Kogoś pan doktor pozdrawia?
Rodzina oczywiście.
Doktor Przemysław Wójtowicz, Zakład Współczesnej Myśli Społeczno-Politycznej WSKSIM.
Również pozdrawiam swoją rodzinę, która na mnie czeka.
No, nie spodziewała się, że mąż i tato przybędzie tak późno. Jakub Grala, dziennikarstwo i komunikacja społeczna.
Ja tak samo chciałem pozdrowić rodzinę.
I Małgorzata Wołowicz.
A ja pozdrawiam radiosłuchaczy oraz szczególnie moich rodziców, mamę i tatę. Bardzo wam dziękuję i to zaszczyt jest być waszym dzieckiem.
Studentka politologii Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej. Zapraszamy też do odwiedzenia strony Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Thank you.